Cześć, cześć, czołem wszystkim. Witamy w 34. odcinku Devspresso. Ten odcinek będzie dla nas czymś nowym. Czy dla was będzie czymś nowym, to zobaczymy, bo będziemy się bardzo starać, żeby trzymać się w czasie. To znaczy chcielibyśmy, żeby Devspresso JS News serio było na czas jednego espresso, a ewentualne pogaduchy, żeby były może w ramach czegoś innego, na przykład po godzinach pracy. Dlatego dzisiaj mamy trochę newsów, ale myślę, że się zmieścimy. A ze mną jest oczywiście Patryk.
Hejo, hej.
Więc lecimy z intro i do zobaczenia po drugiej stronie.
Devspresso.
Tak, i otwieramy Witpressem 1.0. Zasadniczo to powinno być, powinno być duże wydanie tego frameworka do pisania aplikacji, przede wszystkim z Markdownem, tak, których zawartość jest podawana przez Markdown. Natomiast szczerze mówiąc, wcale tak nie jest. To znaczy Witpress 1.0 to tak naprawdę jest sygnał dla wszystkich, że to już jest produkcyjne oprogramowanie, a tym produkcyjnym oprogramowaniem było już bardzo długo i tak naprawdę to do tego 1.0 się zbierali jak pies do jeża. Także dajemy sygnał, że można tego używać naprawdę do wszystkiego, bo można zarówno pisać strony z wykorzystaniem Markdowna, ale też z wykorzystaniem ładowania z innych miejsc. Tak jak w Gatsby można wciągać różne informacje z sieci w trakcie builda i wypluwać statyczną wersję. Wszystko to jest bazowane na Vicie, jest mega szybkie w dewelopmencie, więc zapisywanie Markdowna powoduje natychmiastowe przeładowanie strony. No i oczywiście w związku z tym, że jest to dzieło pana Iwana, twórcy Vue i Vita też, no to piszemy we Vue. Jest to też następca Vuepressa, więc jeżeli używaliście Vuepressa, to chcieliście przejść na Vitpressa. Jak będzie stabilny, to słuchajcie, tak, to już jest teraz. Gorąco zapraszamy. W sumie tyle, w sensie tam jakby ta wersja 1.0 miała 50 chyba release kandydatów, więc nie będziemy omawiać wszystkich zmian, bo szkoda. Tylko najważniejsza jest ta jedna rzecz, czyli jesteśmy production ready. W sumie tyle. Patryk, oddaję głos.
Dobra, teraz mamy RS Build, o którym już mówiliśmy i też mówiliśmy o nim w przypadku RS Packa. Jeśli ktoś nie wie, to są narzędzia, które zostały stworzone w Raście, więc mają być szybkie i są szybkie. RS Build jest odpowiedzialny głównie za buildowanie waszej aplikacji webowej oczywiście. Chciałem powiedzieć mobilnej, ostatnio tylko w mobilkach. Ale nie, tutaj głównie web u nas. Więc ten release zwiastuje nam wersję pierwszą, która będzie w trzeciej ćwiartce tego roku. I jest to w założeniu szybsze od Vita, o którym mówiliśmy przed chwilą. Dlatego w tym release mamy Lightning CSS, które nam zastępuje Post CSS, Autoprefixera i SWC. Lightning CSS to jest w ogóle parser i transformer do CSS-ów, który też jest napisany w ogóle w Raście. I wystarczy zarejestrować ten plugin w swoim konfigu i dzięki temu możemy obserwować nawet do 70 razy szybszej kompilacji CSS-ów, aż się pomyliłem, i 30% redukcji builda, czasu oczywiście. No, okay. Więc są te gainsy. Można zamienić jakby dev server na swój własny i na przykład używać Expressa, plus łączyć to właśnie z tym RS buildem, który wtedy nam zwraca port i middleware, które sobie przekazujemy do Expressa i dzięki temu możemy sobie to podmienić. Mamy refactor pluginu do SVG. Do tej pory był problem z czymś takim, co się nazywa mixed imports, i to jest wtedy, kiedy na przykład importujecie SVG jako stringa albo jako komponent reactowy. I to niestety wpływa nam na wolniejsze kompilowanie i na większy rozmiar bundla. A wiadomo, RS Build ma być szybki, więc to, co zrobili, to jest całkowity refactor. Teraz jakby SVG jako komponent reactowy można zaimportować poprzez użycie query paramsa i wtedy jakby ten compiler potem wie, że okej, to jest komponent, a nie string, to jest szybsze. Mamy do tego możliwość konfiguracji, minifikacji HTML-a i JS-a, jeśli ktoś jest jeszcze tym zainteresowany. A wątpię, że będziecie, bo jakby RS Build i RS Pack ma w założeniu działać szybko od razu. Nie trzeba nic sobie samemu wymieniać, prawda? To jakby raczej swoje narzędzia będziecie wymieniać na RS Builda i RS Packa. Być może w przyszłości, nie wiem. Mam nadzieję, że zachęcimy was ku temu.
Tak, fajnie to brzmi. Kurczę, jest jakiś... Normalnie mam wrażenie, że codziennie nowe narzędzie, a przynajmniej przypominamy jakieś narzędzie, które wreszcie wspomaga developer experience, tak, żeby było szybciej, żeby było lepiej. To fajnie, w sensie miło, że tak to wygląda. Przechodząc dalej, news nie stricte JS-owy, ale Redis, bo o nim będzie mowa, jest super powszechny wszędzie. W sensie można się niego łączyć z każdego języka na świecie, w sensie języka programowania i używa się go do bardzo wielu rzeczy. Ma wiele zastosowań, bo jest po prostu diabelsko szybki. No i z nim są perypetie i tych perypetii ciąg dalszy następuje teraz. Po raz kolejny mamy tak zwane akcje z licencją. Redis przechodzi z BSD na Redis Source Available License i Server Side Public License, czyli ma podwójne licencjonowanie w zależności od waszej sytuacji. To oznacza, że dalej będziecie mogli sobie poczytać kod źródłowy Redisa, ale jeżeli ktoś chce mieć Redisa na swojej chmurze, to musi się dogadać z jego twórcami, jak to będzie wyglądało. I nie można go już w żaden sposób mieć na swojej chmurze. No i jakby najstarsi górale pamiętają, że to nie jest pierwszy raz, kiedy z Redisem są różne takie właśnie przygody, bo oni już raz walczyli z AWS-em i no są tam zawsze takie sytuacje. Natomiast teraz jakby z tym Redisem stajemy na tym, że po prostu już w ogóle nie jest open source. To znaczy według definicji open source nie jest w ogóle. I oczywiście rezultatem jest to, że 3 dni temu, jeżeli się nie mylę, Microsoft wypuścił swoją wersję key value cache'a, który będzie na Azure. Więc on jest kompatybilny z klientami Redisa i prawdopodobnie dla wielu ludzi po prostu zastąpi to narzędzie. I jeżeli chodzi właśnie o klientów Redisa, tak, oni pozostają open source, można ich dalej używać, tu się nic nie będzie zmieniało. Natomiast jeżeli chodzi o wasz hosting, to musicie zastanowić, jak to dokładnie będziecie robić. Szkoda, że tak jest. Przypominam, że tak czytałem komentarze i zgadzam się z tym, że przypomina to tę sytuację z HashiCorpem, gdzie oni też z Terraformem zmieniają różne rzeczy, może nie najfajniej dla jakby szerszego grona. I tyle. Patryk, coś też dodać na temat Redisa?
Nie czytałem dużo na ten temat, chociaż to ja znalazłem tego newsa. I z tego, co też mogłem wyczytać w komentarzach, to jakby właśnie Redis chce się bronić przed tymi wielkimi firmami, które używają ich oprogramowania, a nic w sumie nie płacą i tak dalej. Więc taki, powiedzmy, ja tak przynajmniej zrozumiałem, zwykły deweloper, który sobie używa tego Redisa gdzieś tam w swoich projektach czy w małych jakichś aplikacjach, dla niego raczej nie powinno się nic zmienić, ale jakby, jak tak w praktyce to wyjdzie, to nie wiadomo.
No, tak jak mówisz, tutaj nic nie powinno zmienić, natomiast problem jest taki, że to wprowadza taki problem organizacyjny. To znaczy, że tutaj używasz Redisa w projekcie, ale za chwilę idziesz na chmurę, a tam już Redisa nie ma, bo oni nie mają podpisanej umowy i zaczynają się robić schody, więc zawsze niestety ktoś jest poszkodowany w tym układzie. No ale zobaczymy, jak to się w praktyce potoczy, może jeszcze, kurczę blade, Apple zrobiło PWA, potem się wycofało, więc jeszcze dajmy czas temu newsowi się jakby ugruntować. Zapraszam.
Mamy Firebolt, który aktualnie jest tam w wersji 0.3.3.2.1, nie wiem, musicie to sprawdzić. W każdym razie chodzi o jakby release. Mamy ich jakby tak naprawdę premierę tego frameworka, bo to jest framework oczywiście do tworzenia aplikacji webowych, niemobilnych. I co dostajemy właśnie w tym frameworku? Bazuje on na Reakcie. Jest też podobny do Remixa, o czym zresztą zaraz się przekonamy. Mianowicie twórcy informują nas o tym, że mamy 10-kilobajtowy runtime, czyli powiedzmy mały. Mamy serwer streaming, gdzieś tam mają być React Server Components w przyszłości. Jakby są już w drodze, są implementowane, jeszcze nie są gotowe. Mamy wsparcie dla MDX-a, mamy zagnieżdżone layouty, wiadomo, w rootach. Mamy cookiesy, Mamy wbudowany CSS in JS i file-based navigation. Mamy loadery, mamy akcje. Jakby zasadniczo bardzo podobna sprawa do Remixa. Jeśli ktoś będzie uważny, to gdy wejdzie sobie w linka, którego podamy pod filmikiem, to zauważy, że obrazek jest wygenerowany przez AI, ale jest bardzo ładny. I zachęcam w komentarzach do napisania, dlaczego akurat twierdzicie, że jest wygenerowany przez AI. Bo tylko sprawne oko to zauważy. Więc tak, no mamy, powiedzmy, to ma być w założeniu prosty framework. Tak, bierzemy, używamy. Najpotrzebniejsze rzeczy od razu mają wsparcie. Tak, nic tylko brać i używać. Ja osobiście jeszcze nie testowałem. Ale mamy jakby na mapie frameworkowej kolejny punkt. Tak,
tak, no ostatnio jakoś tak wydaje mi się, że po prostu sytuacja jest taka, że Next, który był długo takim, było Next, a potem długo, długo nic. I potem pojawił się Remix, a potem Next zrobił kilka fałszywych ruchów i w sumie chyba okazało się, że ten tron jest na wyciągnięcie ręki. I pojawiło się strasznie dużo frameworków w krótkim okresie. Myślę, że to jest kontynuacja tego trendu. No wiadomo, kto na tym wszystkim skorzysta. Bingo devspressowe. Najlepiej, jeżeli są alternatywy, wtedy wszyscy korzystamy. Dokładnie tak. Więc w temacie tych alternatyw i nowych frameworków to mamy coś bardzo podobnego, czyli Analog.js wersji 1.0. I jak wiecie, my ekspertami od Angulara nie jesteśmy. Natomiast ja przeczytałem sobie trochę o tym i udało mi się w miarę wyrobić swoje własne zdanie na temat tego, z czym tu mam do czynienia. Czym jest Analog.js? To jest meta framework, który jest dla Angulara właśnie, na bazie Vita i Nitro. Nitro to jest coś, co spotykamy właśnie w Nuxcie, który też się w odcinku pojawi. Jest to jakiś tam mały klocek, drugim małym klockiem jest Vit, na trzecim klockiem jest Angular. No i teraz mamy tam pełne wsparcie dla tego ekosystemu Vita, czyli Vitest, możemy testować w Playwrightie, wszystkie te rzeczy, które w sumie użytkownicy Reacta znają dobrze. Mamy file system based routing, mamy wsparcie dla markdownów, więc tutaj wychodzi trochę naprzeciw temu, co mówiliśmy o BitPressie. Mamy server side rendering, mamy server side generation. Oprócz tego oni mają swój własny rodzaj single file komponentu, który się nazywa analog i ma skrót, znaczy rozszerzenie NG. I tam możemy pisać single file komponenty do analog.js. No i ma też integrację z tRPC. Jeżeli chodzi o te wszystkie rzeczy, no to sprawia, że to jest całkiem przyjemne. Natomiast ja tutaj mam taką zagwozdkę, bo z mojej perspektywy największą zaletą Angulara jest to, nie sam język, w sensie nie sam framework, nie to, jak oni to wszystko zrobili, tylko to, że kiedy bierzesz Angulara, to masz batteries included. Wszystko jest tam zawarte. Masz dokładnie powiedziane, jak zrobisz routing, masz dokładnie powiedziane, jak zrobisz inne rzeczy. Tu nie masz jakby opcji na wybór i nie chcesz mieć tej opcji. To jest coś takiego, że ty idziesz za tym, co robią wszyscy i potem jak szukasz czegoś w internecie, to nie masz 15 wersji routera, tak jak w aplikacjach z Reactem, tylko masz tą jedną, której wszyscy używają. No i teraz, jeżeli jesteś użytkownikiem Angulara i nie jesteś taką osobą, która właśnie chce mieć wszystko według konwencji angularowej, co właśnie troszeczkę sobie przeczy, ale jednak, no to jest być może framework dla ciebie, tak? Że wybraliśmy niektóre klocki, powymienialiśmy na coś alternatywnego, co może dla twojego przypadku jest korzystniejsze, no i zapraszamy, to jest opakowane w zgrabną paczkę. Natomiast tak jak mówię, z mojej perspektywy jest to trochę samo sobie przeczące, więc nie do końca jestem entuzjastą projektu. Natomiast trzymam kciuki, bo kurczę, no to jest kolejna alternatywa i dobra, nie będę kończył. Patryk, może ty jesteś przekonany po tym moim wprowadzeniu do Analog.js?
Nie, ja tu jestem jakby wierny i raczej będę wierny Reactowi, aczkolwiek jakby jak pojawiają się nowe rzeczy w innych frameworkach, to wiadomo, zawsze jest to dobre dla nas, ale też to jest dobre dla frameworków, tak? Więcej osób usłyszy o czymś takim, może ich zachęci właśnie do sprawdzenia, jak nie analoga, to może Angulara, może ktoś nie wie o Angularze, teraz się właśnie dowiedział, może sobie sprawdzić, może to jest dla niego, więc jakby fajnie.
Tak, w sensie zgadzam się w 100%, ale mamy więcej Angularze z tego, co kojarzę.
Tak, mianowicie z tego, co udało mi się wyczytać na Twitterze, w poście pani, która nazywa się Sara Drezner, ja ją zresztą kojarzę i Franek też, bo przez Franka pewnie ją poznałem, Ona na przykład, taka ciekawostka, stworzyła stronkę, która nazywa się chyba CSS Grid Generator, gdzie sobie rysujecie jakiego chcecie grida i wam zwraca CSS-a. Jeśli ktoś nigdy nie czuł gridów, to sobie może tam wejść i sobie tam to ogarnąć. Mianowicie ona...
Jeszcze kojarzę, że ona była guru animacji webowych. W sensie pokazywała, jak zrobić animacje takie, które były jak na natywnych aplikacjach, że przechodzisz z jednego miejsca do drugiego i tam przejeżdżają ci elementy i sprawiają, że czujesz, że to jest takie jedno doświadczenie. I ona też to pokazywała, jak to zrobić we Vue. Więc może wtedy ją... No nieważne. Tak, ale to było bardzo fajne. Jak chcecie poszukać, to gdzieś tam na jej profilu na pewno znajdziecie.
Znaczy ona jeszcze była odpowiedzialna za więcej rzeczy. Na przykład z tego, co kojarzę, ona też pracowała w mobilkach, nie wiem czy, bo ona to jest Google, ona się tak obraca właśnie w tym środowisku Google'a bardziej. Nie wiem, czy to był Flutter, czy tam Kotlin, coś tam robiła, była odpowiedzialna za coś. Jakąś napisała książkę o dla menadżerów jakby w IT, która jest polecana przez wiele osób i ma ciekawą okładkę, z tego co pamiętam. Dobra, przechodząc do sedna. Mianowicie ona napisała na Twitterze, że Angular będzie się łączył z frameworkiem kolejnym, który nazywa się Viz. I jeśli nie wiecie, co to jest Viz, to dobrze, bo jakby nie mieliście szans poznać tego frameworku, gdyż jest on jakby wewnątrz Google'a tylko. On nie jest jakby open source'owy, nigdzie nie jest dostępny. Ale będzie, w sensie kawałki Wiza będą dostępne w Angularze, bo oni planują je ze sobą połączyć. Części z Wiza przenieść do Angulara, a części z Angulara przenieść do Wiza. I Wiz ma dostać, czy tam już dostał po tym merge'u, który zresztą nie był łatwy, Signalsy, tak? Na przykład Wiz jest odpowiedzialny za YouTube'a, w sensie tworzą YouTube'a z użyciem tego frameworku, bo on jest bardzo jakby wydajny, jest szybki. I właśnie Angular ma dostać ten performance. Nie wiem, jak dokładnie ma się to wydarzyć i kiedy się wydarzy, ale jest to też dobra wiadomość dla Angulara i jakby to już od paru odcinków się powtarza, tak, że ten Angular jakby cały czas tam się dużo dzieje.
Tak, i same dobre rzeczy, więc no jak to mówią, najlepiej załapać na falę, jak się wznosi, bo wtedy nic nie robisz, a lecisz do góry, więc no. I ostatni news na dziś. Nuxt 3.11. To nie jest tym razem Angular, jest to Vue. W ogóle nie było dzisiaj Reacta w odcinku, więc nowość, ale to jest JS News, a nie React News, więc spoko. Nuxt czym jest? To wciśniemy Reacta na siłę. To jest odpowiednik Nexta dla Vue, czyli meta framework do server-side renderingu, server-side generation, który pozwala robić aplikacje z wykorzystaniem Vue. I ta wersja 3.11 jest o tyle, powiedzmy, znacząca, że jest ostatnim wydaniem przed wersją czwartą i zawiera kilka przyjemnych usprawnień, tak bym to określił. Po pierwsze, bardzo poprawili logowanie. I nie chodzi o logowanie do strony, tylko chodzi o to, że twoje logi, czyli informacje, które chcesz sobie wypisać, żeby wiedzieć, co się dzieje w twojej aplikacji, one będą dobrze się pojawiać, czyli jeżeli wydarzą się po stronie serwera, to trafią do przeglądarki, wszystko jest asynchroniczne, w sensie logowanie jest asynchroniczne do twojej aplikacji. I to jest bardzo przydatne, jak macie problemy z server-side renderingiem na przykład. Także warto skorzystać. Oprócz tego mają tryb preview, który czyści odpowiednio rzeczy. Dodali do use fetch i use async data funkcję clear, która czyści wszystko i zeruje stan fetchowania danych, także te rzeczy są ze sobą powiązane. Wprowadzili server only i client only page, więc to, co też kojarzymy, te wszystkie tematy się przewijają, tak? Dlatego mówimy o tej konkurencji, że ona jest taka fajna, bo to, że to się pojawiło w remixie, teraz sprawia, że pojawia się tutaj, tak? Ten server side, client side only pages. Oprócz tego kilka newsów, przede wszystkim poprawiony performance, to zawsze jest fajna sprawa. I rzeczy, które jest dla mnie ciekawe i warto sobie poczytać, to jest to, że zmienili nazwę tego, jak nazywają się chunki JS-owe. Czyli jeżeli oni biorą twój kod, bundlują go, to potem go dzielą na kawałki, które są optymalne dla użytkownika, to znaczy pobiera to, co jest dla niego aktualnie potrzebne. No i te chunki nazywały się nazwa pliku.hash.js. I to, że one się tak nazywały, sprawiało, że czasami adblockery źle łapały ten chunk i blokowały go. I to w ogóle sprawiało, że stronka się wysypywała w mega dziwne sposoby. No oczywiste, że jeżeli wyciągniesz nagle z pędzącego samochodu jedno koło, no to on dalej chwilę będzie jechał, ale za chwilę coś się wydarzy dziwnego przy zakręcie. I to właśnie miało to miejsce. No i teraz oni zmienili tę nazwę, można sobie to odwrócić w razie potrzeby, natomiast zmienili nazwę i to powinno sprawić, że unikniemy tego problemu. I może sam Nuxt, jeżeli nie jest dla was interesujący, to przynajmniej ta rzecz może być dla was znacząca, tak? Że jeżeli macie ten rodzaj problemu, to słuchając JS News w Devspresso, to wiecie się, jak go rozwiązać, mimo że to jest tylko opowieść o aktualizacji. A oprócz tego kilka poprawek w typowaniu. No i na końcu to, co jest u nich bardzo fajne, że mają CLI, które upgrade'uje bez problemu, w sensie wpisujemy Nuxi upgrade i jesteśmy w domu. I to tyle, jeżeli chodzi o te aktualizacje. Inne rzeczy nie powiedziałbym, że są tak ciekawe, że warte wspomnienia. Myślę, że te, o których pogadaliśmy, są najciekawsze. To tyle. Wow, 20 minut. Nasza nowa metoda działa, Patryk, tak powiem. Według naszego, tak, naszego stopera mamy jeszcze minutkę, żeby pogadać o sytuacji. Więc w formie outro powiemy, że tak, mamy nowe narzędzie, którym mierzymy czas i zaplanujemy sobie trochę lepiej odcinek. I to narzędzie, jak również to, jak wygląda proces pracy w Devspresso, jak przygotowujemy się do odcinków i w jaki sposób je nagrywamy, to jest coś, co chcemy nagrać, pewnie już o tym mówiłem 10 razy, natomiast bardzo chcemy, żeby to trafiło na YouTube'a, żeby ktoś mógł sobie skorzystać albo się zainspirować, jak wyglądają nasze procesy i ewentualnie wykorzystać to u siebie. Także mam nadzieję, że prędzej niż później, natomiast nigdy nie wiadomo, kiedy to będzie. Najlepszą drogą, żeby posłuchać tego odcinka, kiedy się pojawi, jest zasubskrybowanie się i wtedy zostaniecie go od razu. Także gorąco zapraszamy do subskrypcji. No a odnośnie tego odcinka to zapraszamy oczywiście do komentarzy i ewentualnie jakichś polubień. Też takie my lubimy. I dzięki za wszystkie komentarze, które się pojawiają, bo ostatnio mamy ich trochę.
Tak, oczywiście wszystkie czytamy i z każdego się cieszymy.
I na każdy staramy się odpisać, jeżeli jest tylko na to możliwość. No to dobra, no to do usłyszenia, Patryk, następnym razem i tobie i naszym słuchaczom. Dzięki.
Mojego tygodnia.